Globalne centrum przenosi się z Atlantyku na Pacyfik. Rośnie waga Azji, a szczególnie Chin. Jak z rosnącą potęgą chińską próbuje sobie poradzić USA? Co dzieje się w polityce regionu Azji? Jakie zachodzą przemiany w samych Chinach i jak je interpretować? Zapraszam na rozmowę z profesorem Bogdanem Góralczykiem, sinologiem, politologiem i dyplomatą. Nazywam się Marcin Jakobi i jestem gospodarzem serii Projekt Azja. Słuchasz podcastu Projekt Azja, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi staramy się pokazywać prawdziwe oblicze Azji Wschodniej, bez uproszczeń i stereotypów. Przybliżamy najważniejsze zjawiska i procesy, jakie zachodzą obecnie w Chinach, na Półwyspie Koreańskim oraz w Japonii. Dyskutujemy o tym, jak je interpretować. Więcej materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest przede wszystkim Chinom, ale głównie w szerszej azjatyckiej perspektywie o Azji i o roli Chin w zmieniającej się geopolityce. I moim gościem jest osoba bardzo znana w Polsce jako analityk, znawca, ekspert, komentator, profesor doktor habilitowany Bogdan Góralczyk. No mam tutaj problem, co powiedzieć, ponieważ jest to osoba, która naprawdę działa w bardzo szerokim aspekcie. Jest zarówno sinologiem, jest to działka mi najbliższa, jak i politologiem, dyplomatą, publicystą i wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Warszawskim, również od niedawna gościnnie w Uniwersytecie SWPS. Był dyplomatą na Węgrzech w latach 91-98, był ambasadorem w Azji Południowo-Wschodniej w latach 2003-2008, oczywiście wielokrotnie był w Chinach. Jest autorem wielu książek dobrze znanych osobom zajmujących się Azją. Przede wszystkim Wielki Renesans, Chińska Transformacja i jej konsekwencje, wydane 3 lata temu dzieło, które jak już słyszałem niedługo doczeka się kontynuacji, ponieważ autor i nasz dzisiejszy gość pracuje nad drugim niezwykle ważnym na pewno opracowaniu o Chinach, o tym razem o samym Xi Jinpingu, które być może w tym roku jeszcze się ukaże. Dosłownie bardzo niedawno ukazało się nowe rozszerzone wydanie innej znanej publikacji pana profesora, Złota Ziemia roni łzy, esej birmański. Niestety, i to mówię niestety, bardzo na czasie publikacja, gdyż mamy w Birmie, w Mianmie bardzo skomplikowaną, trudną i smutną sytuację. No a ponieważ pan profesor również świetnie zna język węgierski i problematykę węgierską, więc też bardzo znana jego książka sprzed roku, Węgierski syndrom Trianon, również serdecznie polecam. Także moim gościem jest osoba, która w tych bardzo wielu różnych aspektach jest aktywna i będę się starał na tyle, na ile mogę, wykorzystać tę bardzo szeroką aktywność, żeby pan profesor opowiedział nam o tym, co się dzieje w Azji i jak na to patrzeć. Bogdanie, witam cię bardzo serdecznie.
Dziękuję za długie to wprowadzenie, prawie eulogia, więc adrem grilluj waść, wstydu oszczędź.
Dobrze, to ponieważ na początku byłem miły, to teraz będę bardzo wymagający, bo będę chciał wycisnąć jak najwięcej z naszego gościa. I chciałbym, żebyśmy zaczęli może właściwie nie od przekonywania naszych słuchaczy, że Chiny rzeczywiście są tak ważne i mają tak ważną pozycję, jaką mają, tylko przez takie może potwierdzenie, że Chiny już są potęgą i Ameryka musi sobie poradzić z tym nowym graczem, który gra ze Stanami Zjednoczonymi jak równy z równym. I chciałem, żebyśmy się zastanowili, jakie są możliwe scenariusze najbliższych miesięcy. Wiemy już troszeczkę, czego możemy oczekiwać po ekipie Joe Bidena. Wiemy, że te relacje chińsko-amerykańskie są coraz ostrzejsze. Jakie argumenty mają Stany Zjednoczone i jakie asy mogą mieć w rękawie? Jak te relacje dalej się mogą potoczyć?
Mi się wydaje, i od razu też brutalnie zacznę, że Chiny są too big to fail, to jest zbyt wielki organizm, żeby się przewrócił, chyba że się przewróci sam, ale nie będzie to spowodowane przez Amerykanów, którzy aktualnie po 20 latach z wiadomym skutkiem wycofują się z Afganistanu. I to jest w Chinach bardzo czytane. To jest pierwsza sprawa. Druga, że niestety jesteśmy na progu chyba nowej zimnej wojny. Taki esej oddałem, powinien się wkrótce ukazać. I jest szereg całych aspektów, których my nie rozumiemy. Przede wszystkim nie rozumiemy tego, iż w Polsce, ale również w szeroko rozumianym Zachodzie, że Chiny to nie państwo, tylko cywilizacja ubrana w szaty państwa, a to jest zupełnie inna para kaloszy, zupełnie innych narzędzi badawczych wymaga. I tak naprawdę to, co próbuje teraz robić Xi Jinping, to nie jest próba, jak wielu mówi, wyjścia Chin na pozycję gospodarki numer jeden, czy najbardziej silnego państwa handlującego na globie, ten status już mają, czy też nawet nowych technologii. To jest po prostu powrót do świetności cywilizacji chińskiej, tylko że Xi Jinping chce, żeby ona była jeszcze w socjalistycznej otoczce i nie do końca wiemy, o co tutaj chodzi, ale będę to gryzł w tej nowej książce, którą piszę. I teraz o co tak naprawdę chodzi? Ja uważam, że Ameryka nie da rady, bo robi to za późno. To znaczy jedynym wyjściem Amerykanów, i to robią bardzo umiejętnie, sprytnie i właściwie, jest budowanie sojuszy. Czyli nie same Stany Zjednoczone, tylko jedno pojęcie, na które uczulam, to jest grupa Quad. Mieliśmy kiedyś w Europie Środkowej takie quadragonale, czyli czterostronna współpraca. Amerykanie, Japończycy, Australia i Indie. No ale ponieważ Indie są swing state, one mogą z Amerykanami, a za chwilę u Władimira Władimirowicza Putina antyrakietowe jakieś urządzenia kupią albo jeszcze inny wojskowy sprzęt, więc Indie będą chodziły własnymi ścieżkami. W tym sensie jest jeszcze drugie pojęcie, na które uczulam, a mianowicie Indo-Pacyfik. Mniej precyzyjny, niesprecyzowany, ale wiadomo, istota rzeczy, na czym polega, to jest próba taka budowania takiego naszyjnika wokół Chin, czyli Japonia, i gdyby się Korea Południowa dała skusić, i całe południe, tam już Wietnam, po co była wojna wietnamska, jak Wietnam jest teraz największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale wiemy, że jak się spojrzy na państwa ASEAN, to najbardziej antychiński jest Wietnam, no bo jedyny konfucjański. Takie same paradoksy, ty Marcinie to rozumiesz, ale my musimy to obydwaj i nie tylko my, tłumaczyć światu, że no Chiny aż tak bardzo lubiane nie są. I to jest kwestia jakby druga, że Amerykanie mają większy potencjał sojuszniczy nadal. I jeśli to wykorzystają umiejętnie, to mogą się przeciwstawiać, ale mówię, że Chiny są po pierwsze zbyt duże, żeby upaść, chyba że upadną wewnętrznie. Na to się w tej chwili nie zanosi, albo też popełnią jakiś gruby błąd. Natomiast jak sytuacja wygląda na dzień bieżący? My mamy dwa ogniska zapalne, bardzo niebezpieczne. Jedno nazywa się Tajwan i wiem, że w tym cyklu rozmawialiście, bo sam was oglądałem z Maciejem Gacą i to wspaniała rozmowa wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj, którzy poprzedniej rozmowy nie słuchali, to absolutnie dwóch najwybitniejszych polskich speców od Tajwanu sobie porozmawiało i wiele nauk wyciągnęliśmy, szczególnie, że daliście tę rzadziej spotykaną perspektywę tajwańską. Ja prezentuję zazwyczaj perspektywę pekińską, to od razu mnie za piątą kolumnę Pekinu się uważa i słusznie należy tak walczyć, żeby było twardo. Więc mamy Tajwan, który wyrósł nam w oczach i jest naprawdę niebezpieczny w kontekście tego, co się działo w ostatnim półtora roku, powiedzmy, niespełna dwa, na terenie Hongkongu, bo Hongkong był z mojego punktu widzenia, czytaj pekińskiego punktu widzenia, jeśli będę od tej chwili mówił Chiny, będę rozumiał Chiny kontynentalne, lądowe, HRL komunistyczne, Talu, prawda? Wielkie Chiny, a nie Tajwan. Jeżeli będę mówił Tajwan, to będę mówił Tajwan albo Republika Chińska, co też nie będzie się podobało Demokratycznej Partii Postępowej i młodym Tajwańczykom, więc lepiej już Republika Chińska nie mówić. I w tym kontekście władze w Chinach, no mówiąc brutalnie, zgrillowały Hongkong, to znaczy zamiast 50 lat, jak obiecywano, formuły jeden kraj, dwa systemy, po 23 latach ta formuła zniknęła. Jest jeden kraj, jedna flaga, jeden system, jeden wódz i jedna patriotyczna lekcja, jedne podręczniki do historii KPH. Akurat 1 lipca będzie stulecie, więc jest dobra okazja, żeby Hongkongczyków nauczyć, a przede wszystkim muszą się nauczyć Putonghua, muszą kłoi mówić, bo oni przecież kantońskim i angielskim się posługują, no więc jest sporo zadań. ja mówię to humorystycznie celowo, żeby podbić, ale przecież to nie jest wcale humorystyczne. Z punktu widzenia natomiast Tajwanu to był papierek lakmusowy. Jaki los czeka Hongkong, taki los może czekać Tajwan. No i już w badaniach opinii społecznej ilość tych, którzy opowiadają się za zjednoczeniem, już zapomnijmy słowo pokojowy, właśnie z Chinami lądowymi, jest już jednocyfrowe, poniżej 10%. To jest dramatyczna zmiana. No i trzeba będzie, myślę, w Pekinie kilka, nie jeden fortel klasyczny wymyślić, tylko kilka forteli zastosować, od ekonomicznych począwszy. I to jest sprawa bieżąca, otwarta i groźna. To jest ta pułapka Tukidydesa, ale są dwie. Jakby było jedna i za mało, to są dwie, bo obok Tajwanu jest Morze Południowochińskie i tam jest port Xiamen w środku drogi między Szanghajem a Hongkongiem. Stamtąd rusza nowy jedwabny szlak, ale morski. Jaki może być morski jedwabny szlak, jeżeli ten akwen jest kontrolowany od II wojny światowej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, czasami wspieraną przez jednostki japońskie? No za cholerę dla Chińczyków nie do przyjęcia. Czyli mamy dwa ogniska zapalne, a na dodatek mamy jeszcze to, co kiedyś w okresie pierwszej zimnej wojny nazywaliśmy proxy wars, czyli te wojny przez podstawione pionki zastępcze, czy jak to je nazywać, bo różne są polskie tłumaczenia. My mamy kilka wojenek nakładających się na siebie i chciałbym Państwa uczulić na to, bo to nie jest jednak w Polsce rozumiane właściwie. Polskie media i główny nurt naszych elit politycznych i medialnych to zajmuje się, co się dzieje w tak zwanej zjednoczonej, czyli czytaj podzielonej prawicy, a nie tym, co gdzieś się dzieje na Morzu Południowochińskim. Bo u nas jest tak, polityka wschodnia to dla Polaków jest między Bugiem a Kremlem, a to, co za Uralem, to przecież już nas nie interesuje, bo tam naszych dziadów i pradziadów na Sybir wysyłali, to po cholera się tym zajmować. My ciągle jesteśmy na tym etapie, tymczasem będę próbował dzisiaj udowodnić, że tam przesuwa się centrum świata, bo tam przez wieki centrum świata też zresztą było. Z punktu widzenia Chińczyków, a nawet Hindusów, te ostatnie 200 ileś tam lat, no to taka aberracja, że biali rządzili, ale przecież to my byliśmy Czungło, byliśmy państwem środka, a wokół nas byli trybutariusze, a dalej byli barbarzyńcy, prawda? W tym sensie mamy odrodzenie cywilizacji chińskiej. Amerykanie wreszcie to na szczeblu politycznym zrozumieli. To znaczy najpierw zrozumiał Michael Pillsbury, czytaj ośrodki analityczne, czytaj wywiadowcze w 2015, że Chińczycy zaproponowali Amerykanom stuletni maraton. Szkoda, że tej książki nie ma po polsku. Potem w tym samym czasie w zasadzie Harvard, Graham Allison i książka, która została wydana po polsku, Pułapka Tukidydesa, czyli mamy mocarza, mamy hegemona i gwałtownie rosnącego pretendenta i dochodzi do zderzenia w okresie 1500-2015, kiedy to badano, 16 takich przypadków znaleziono, 12 z nich skończyło się wojną. Czyli sytuacja jest bardzo poważna i wreszcie w ostatniej kampanii wyborczej Ameryka jest wypisz, wypalił popis, czyli mamy równie silną, a jeszcze nawet mocniejszą polaryzację w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, bo tam jeszcze rasowe rzeczy dochodzą, przecież Black Lives Matter, a równocześnie w jednej tylko jedynej sprawie na arenie międzynarodowej było bipartisanship, czyli podobne podejście obu głównych partii i to były Chiny. I to Trump w marcu 2018 roku zainicjował wojnę handlową, która trwa. Ona tylko, kto to jeszcze dzisiaj pamięta, tuż przed pandemią 15 stycznia ubiegłego roku została częściowo zamrożona, zawieszona, ale ona trwa. A podczas pandemii przyszły dwie nowe wojenki, które Polakom będzie bardzo łatwo wytłumaczyć. Jedna wojna technologiczna się rozpoczęła. Stąd nawet my wiemy, 5G, Huawei, TikTok, wkrótce Alibaba, Jack Ma, to do nas nawet dociera, ale to chodzi o prymat technologiczny, bo okazuje się, i ty Marcinie miałeś wiele wykładów i prezentacji, część z nich znam, pewnie nie wszystkie, gdzie pokazywałeś, jaka jest dynamika tych zmian zachodzących w Chinach od strony wysokich technologii. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak naprawdę zostało dwóch graczy. Stany Zjednoczone i Chiny, a niektórzy mówią, a może odwrotnie. Czyli mamy wojnę technologiczną, oprócz handlowej, a na dodatek, i to też łatwo Polakom wytłumaczyć, jest wojna medialna, czytaj zimna wojna, oby nie ideologiczna. Przecież pani Mosbacher była ambasador Stanów Zjednoczonych i były już ambasador HRL tu w naszym głównym nurcie naszych mediów. Okładali się argumentami, kto ma ich więcej w kontekście COVID-u. No to mamy wojnę medialno-propagandową i będziemy coraz bardziej jej poddawani. To znaczy, kto będzie się opowiadał za Chinami, to będzie miał od razu, wiadomo, stempel, czyli po gombrowiczowsku gębę mu doprawią. W Polsce to jesteśmy od tego specjalistami i trzeba będzie z tym żyć. A jak taki jak ja próbuję gdzieś manewrować, to się nie da na płocie siedzieć, bo i z tej strony dostaniesz po pysku, mówiła moja babcia, dając mi pyza. No.
Pomanewrujmy jednak mimo wszystko. Dałeś nam pigułkę wiedzy dotyczącą zarówno polityki globalnej, jak i wewnętrznej chińskiej, jak i relacji Chin z Tajwanem.
O wewnętrznej chińskiej prawie nie mówiłem.
Tak, o tym powiemy, ale chciałem cię zapytać jeszcze na samym początku, żebyśmy zamknęli ten temat może amerykańsko-chiński, przynajmniej w takim wstępnym wymiarze. Mówisz o zimnej wojnie i oczywiście nowej zimnej wojnie. To jest oczywiście wielokrotnie też w mediach powtarzane. Natomiast świat okresu zimnej wojny był zupełnie inny. Można było oddzielić państwa od siebie. Amerykańskie inwestycje w Chinach rosną. Amerykańskie firmy nie chcą się wycofywać z Chin. No, obydwie gospodarki są od siebie bardzo zależne. Wojna gospodarcza pomiędzy Australią a Chinami okazała się bardzo bolesna dla Australii. Po prostu nie da się tych państw od siebie oddzielić. Pierwsze pytanie jest takie, jak można by nazwać tą jak gdyby nową zimną wojnę, która nie jest zimna i nie jest jak gdyby zbudowanie murów, tylko jest dużo bardziej skomplikowana. A drugie pytanie z tym związane to jest takie, czy zgadzałbyś się z taką tezą, że Amerykanie działają głównie narzędziami militarnymi w starciu teraz z Chinami, czyli te sojusze, Quad, o którym powiedziałeś, głównie mają charakter taki, można powiedzieć, quasi albo w pełni wojskowy, a Chiny jednak głównie działają narzędziami gospodarczymi.
Skomplikuję sprawy.
Proszę bardzo.
Mianowicie... Oczywiście to nie będzie absolutnie taka zimna wojna, jak była, bo świat jest inny. Przede wszystkim jest to świat globalizacji i nowoczesnych technologii i tak naprawdę główny front to będzie kosmos, nowe technologie, sztuczna inteligencja, czyli to już jest zupełnie inny wymiar, aniżeli poprzednia zimna wojna. Druga rzecz, że Chiny powtarzają jak mantrę, my nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy. No i niejaki Jan Cieczy na Alasce niedawno 16-minutowy wykład dał Amerykanom, że wy nie jesteście już w stanie nam niczego dyktować. I celowo jeszcze zostawił kamery, żeby cały świat to zobaczył, a chińskie Weibo, chiński internet aż z oklasków szumiał, ile ten polityk pozytywnych sygnałów u siebie dostał na scenie wewnętrznej. W tym sensie to jest wojna inna i będzie inna. Natomiast czy ona będzie militarna, czy ekonomiczna, to będzie cały zestaw i on w zasadzie już jest uruchomiony. Pierwsza rzecz, że w Chinach bardzo mocno podniesiono, ale w kręgach elitarnych nie nagłośniono tego w szerokim mainstreamie w HRL, że Chiny przekroczyły w zeszłym roku 73% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli najwięcej jak kiedykolwiek sięgnęła Japonia, bo Związek Sowiecki to sięgał 40% za Chruszczowa, wczesnego Breżniewa.
Ja tutaj tylko dodam, że co się stało wtedy, kiedy Japonia osiągnęła ten poziom? To był początek lat 90. i natychmiast zakończyła swój rozwój gospodarczy.
Bo się dała na wcześniej, w 85. podpisała porozumienie w Plaza, a Chińczycy już to wiedzą. Tego numeru już się wykręcić nie da. Trzeba inny fortel zastosować. I równocześnie mamy ciekawą sytuację gospodarczą, dlatego że handel rzeczywiście istnieje, natomiast chińskie inwestycje w Stanach Zjednoczonych prawie wyzerowano, czyli już nie ma. Chińczycy jeszcze zapraszają, czy to Niemców, czy Amerykanów. Tesla, Elon Musk, wielka fabryka samochodów elektrycznych pod Szanghajem, BASF w Kwantungu, wielka fabryka, za 100%. Kapitału obcego. Wcześniej Chińczycy nawet 51% pakietu nie dawali. Teraz godzą się na pewne rzeczy. I w tym kontekście oczywiście wchodzą te wielkie porozumienia, o których będziemy znowu mówili. I to jest ten nowy element. Mianowicie w listopadzie ubiegłego roku Chiny tak naprawdę, bo one były siłą sprawczą, wymusiły największe porozumienie handlowe ale to nie jest strefa wolnego handlu, czyli ten Regional Comprehensive Economic Partnership, które u nas w Unii Europejskiej mamy cztery wolności. Swobodny przepływ towarów, usług, kapitałów i ludzi. A w ramach RECEP jest trzy wolności, nie ma tylko swobodnego przepływu ludzi, no bo jest jakaś Mianma, Laos, zbyt duże rozwarstwienie, ale są trzy wolności, więc to jest niesamowite zupełnie porozumienie 15 państw, to jest prawie 50% światowego PKB i nie ma w tym Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone wcześniej wyleciały z własnej woli Donalda Trumpa z Trans-Pacific Partnership, które kontynuuje Japonia. I teraz podejrzewam, że Biden będzie zmuszony szybko włączyć się w jedno z tych porozumień, żeby być gospodarczo. I równocześnie dotyczy to nas, mianowicie ostatniego dnia, przedostatniego, przepraszam, dzień przed Sylwestrem, pani kanclerz Merkel, korzystając jeszcze z prezydencji niemieckiej, kolanem dosłownie przepchnęła porozumienie CAI, Comprehensive Agreement on Investment, między Unią Europejską a Chinami, wokół którego toczy się wielka wojna u nas tutaj. Chińczycy zadbali o to i słusznie również strona zresztą europejska, nasi negocjatorzy z naszej strony, żeby to nie szło przez parlamenty krajowe, bo zostałoby natychmiast ukatrupione, mówiąc językiem takim dosadnym. Natomiast to będzie w parlamencie europejskim i cały ten rok będzie nawalanka, bo wszystkie frakcje parlamentarne w parlamencie europejskim mają na to odmienne stanowisko i ogólnie, gdyby dzisiaj miało być to ratyfikowane, to Europa to odrzuci. W tym sensie szalenie dużo zależy i to jest ten element, na który ja zwracam bardzo mocno uwagę. On nie jest popularny. Kolejna rzecz, ja nie będę popularny w Polsce, nie będę w mainstreamie, dlatego że co zrobią Niemcy? Bo my mówimy wojna handlowa amerykańsko-chińska. Nieprawda. Trump wielokrotnie na Twitterze słał wiadomość, że on nie chce widzieć obywateli amerykańskich w BMW, w Audi, nie mówiąc o Porsche czy Mercedesie. On chce ich widzieć w amerykańskich samochodach, czyli to była wojna jak najbardziej wymierzona również w Niemcy, Unię Europejską, a Unia Europejska jest osłabiona, bo mieliśmy przecież Brexit, nie tylko pandemię i nie tylko mamy recesję. Wobec tego, co my z tym zrobimy, zależy od Niemiec, ewentualnie od osi Paryż-Berlin, bo przecież od tego kiedyś integracja europejska się zaczynała. I my tego nie wiemy, ale my w Polsce powinniśmy oglądać się na Niemcy. I to jest ta teza niepopularna. A dlaczego? Dlatego, że 1/3 obrotów handlowych naszych to jest z samymi Niemcami, a 80% to jest z Unią Europejską. Jeżeli takie mamy wskaźniki, statystykę, to nie można na Bermudy, na Bahama czy na Hawaje i tam ogłosić, że Polska jest kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone mogą nam dać bezpieczeństwo militarne, ale nie rozwojowe, nie modernizacyjne, bo jesteśmy w Europie. Czyli tu mamy wymiar, który dotyka i nasz. Ale to jeszcze nie jest koniec tej opowiastki, tej nowej zimnej wojny. Mianowicie, przecież my jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, co widać teraz, nasi widzowie widzą i ciebie, i mnie, z książeczkami, półeczkami, za chwilę możemy rozejść się i powiedzieć, siedzę w domu i nic nie robię więcej. Natomiast ten świat wpadł w turbulencje i te turbulencje przyniosły zupełnie nowy słownik, nowe wymiary. Kto słyszał wcześniej pojęcie decoupling, że istnieje realna możliwość, że będzie jak z ruchem samochodowym, lewostronny i prawostronny, że będzie internet amerykański i chiński. Przecież Chińczycy mają, o czym ty wiesz i wielu naszych słuchaczy na pewno też, absolutnie alternatywny model swój internetu. Nawet GPS, Peito mają swoje, więc i to jest to niebezpieczeństwo. To jest ten nowy wymiar zimnej wojny, a Azja Południowa Wschodnia nauczyła mnie jednego pięknego przysłowia. Tam, gdzie słonie walczą, trawa musi być zdeptana, a nawet krewetki też. W tym sensie to jest, jeżeli będzie zimna wojna, to ona będzie miała zupełnie inne oblicze i pokazałem pewne wymiary, nie wszystkie. I ostatnia jeszcze rzecz, że Chiny dotychczas również z tym CAI wymyśliły sobie, że one nie chcą zimnej wojny, że nie chcą konfliktu ideologicznego, że dla nich jest ważny rozwój, bo jeszcze mają swoje cele na stulecie nieskończone. Rozumiem, że do tego przejdziemy już wewnątrz Chin za chwilę jeszcze. I jeśli mają to niedokończone, to lepiej, żeby był spokój na zewnętrznych granicach, a spokoju nie ma. I Amerykanie zrozumieli, że to jest największe wyzwanie, jakie Stany Zjednoczone Ameryki spotkały kiedykolwiek w swoich dziejach. I to jest expressis verbis napisane w amerykańskich dokumentach ostatnich. W tym sensie Chińczycy to czytają, wiedzą, widzą i wymyślili sobie, że dobrze by było, żeby był trzeci biegun. No bo dwóch nie może być, bo znasz Konfucjusza, nie ma dwóch słońc na ziemi i także nie może być dwóch władców na ziemi, tak jak dwóch słońc na niebie, prawda? W tym sensie wymyślili, że to powinna być Europa. Mają aż dwie strategie, jedwabne szlaki morski i lądowy, a nawet to 16+1. A my nie mamy, jeszcze nie wyciągnęliśmy wniosków, nie tylko w Warszawie zresztą, z 2008 roku, że już wtedy power shift nastąpiło, w znacznej mierze centrum gospodarki światowej i handlu przesunęło się z Atlantyku na Pacyfik, a podczas pandemii to się jeszcze bardziej wzmocniło. W efekcie Chiny są jedynym dużym państwem świata, które rok 2020 nie zakończyły bratem bliźniakiem pandemii, czyli recesją. A w Wielkiej Brytanii ona jest dwucyfrowa. To jest wojna. I widzimy, co się dzieje w Indiach, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w Brazylii. O Polsce powiedzmy, że zmilczymy. I to jest ta zupełnie nowa rozgrywka, że w czasie pandemii dzieją się rzeczy zupełnie niebywałe, tylko my jakby nie jesteśmy na to otwarci, nie rozumiemy. I że w tej rozgrywce dawniej 30-40 lat temu lepiej nie mówić, kiedy ja się zacząłem uczyć języka chińskiego, to się w głowę pukano, co mi odwaliło, a dzisiaj nie wiedzieć nic o Chinach, no to pokazać dowód swojej ignorancji. Taka jest zmiana.
Zostawmy na chwilę Stany Zjednoczone i zbliżmy się w kierunku Chin, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na Azję całą, a przynajmniej Azję Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wspomniałeś o Wietnamie, rozmawialiśmy trochę o tych różnych narzędziach nacisku na Chiny i polityce amerykańskiej. Takie kraje jak Wietnam opowiedziały się, można powiedzieć, na razie przynajmniej wyraźnie po jednej stronie, natomiast bardzo wielu państw, no i Japonia, czyli Japonia po prostu bardzo wierny sojusznik amerykański, no ale takie kraje jak Republika Korei, jak wiele państw ASEAN stoi przed bardzo trudnym dylematem. Znaczy z jednej strony chcą jakiejś obecności amerykańskiej, nie chcą amerykańskiej dominacji, chcą dobrego handlu z Chinami, próbują jakoś balansować i ani Stany Zjednoczone, ani Chiny nie chcą, żeby te państwa balansowały, tylko chcą, żeby się jakoś opowiedziały w tym konflikcie po którejś ze stron. Czy mógłbyś nam powiedzieć trochę o tych procesach zachodzących w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, dotyczących tego, jak te państwa próbują sobie ułożyć relacje ze Stanami i Chinami?
My mamy tu w Europie takie słynne Forum Bezpieczeństwa w Monachium, a jego odpowiednikiem w Azji jest Forum Bezpieczeństwa w Singapurze. I w ubiegłym roku na tym Forum Bezpieczeństwa premier Singapuru Lee Hsien Loong powiedział rzecz, która dotyczyła 10 państw ASEAN, ale ja bym ją rozszerzył praktycznie na cały świat, na pewno na Polskę, że stoimy przed dylematem, kogo kochasz bardziej, tatusia czy mamusie, a my nie chcemy tego wyboru. I to jest bardzo trudny dylemat. W zasadzie z tej dziesiątki państw ASEAN jednoznacznie za Chinami opowiedział się tylko Laos i Kambodża, bo są za słabe. Tajlandia robi interesy gospodarcze. Singapur próbuje utrzymać to, co było, ale się może nie udać. Malezja i Indonezja, przecież państwa muzułmańskie, ze Stanami Zjednoczonymi za bardzo nie chcą, a Mianma weszła w nową fazę, nową huntę wojskową i grozi jej wojna domowa. W chwili, gdy rozmawiamy, w Dżakarcie jest już wczesny ranek i dzisiaj będzie szczyt ASEAN, gdzie pojawi się ten szef nowej hunty, Min Aung Hlaing. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Podejrzewam, że nic nie wyniknie. Natomiast Birma jest kluczowa, wystarczy spojrzeć na mapę, dlatego że to jest 680 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest więcej niż dwie Polski razem wziąwszy i przez jej środek w poprzek z Zatoki Bengalskiej do prowincji Yunnan Chińczycy poprowadzili przecież ropociąg i gazociąg, żeby uniknąć tego, co nazywają w swojej strategicznej literaturze dylematem Malakka. żeby ropa naftowa i gaz skroplony z Iranu czy Bliskiego Wschodu szedł przez krótszą drogę. Czyli mamy ile krajów, tyle odpowiedzi.
No właśnie, tutaj chciałbym, ponieważ ja widzę pytania, które się pojawiają od naszych uczestników. Cieszę się, że ich jest tak dużo. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy tutaj włączyć do rozmowy. Natomiast jest dokładnie pytanie o to, o czym powiedziałeś, czyli pan Tomasz Dranicki pyta o Mianmę, czy może stanowić pewną alternatywę dla właśnie cieśniny Malakka, czyli mamy Gwadar, mamy Pakistan. Czy Mianma może być takim drugim, powiedzmy, korytarzem na Ocean Indyjski?
Dla Chin nie może, tylko już jest. I dlatego Chiny nawiązały dialog, bo się na terenie Mianmy rzecz niebywała, zawiązał opozycyjny rząd jedności narodowej, zresztą z przewagą tamtejszych mniejszości. To jest bardzo ciekawe i ambasada chińska jest z nim w kontakcie, a z panią Aung San Suu Kyi mieli też bardzo dobre relacje. W tej mojej książce nowej jest o tym, jak Xi Jinping w styczniu ubiegłego 2020 roku pojechał do Mianmy i podpisał kilkadziesiąt nowych porozumień. Chińczycy mają tam wiele do stracenia gospodarczo i są zainteresowani tym, żeby tam żadnej wojny i destabilizacji nie było, a już mamy 740 ofiar tego nowego puczu i mamy obudzone społeczeństwo obywatelskie. Więc Mianma zrobiła się arcyciekawa i jest ważnym elementem w tej rozgrywce geostrategicznej. Zobaczymy jeszcze, co zrobią Indie. No one, jak wiemy, mają w tej chwili nową falę i bardzo groźną COVID-u, więc niech szybko się wyleczą z tego i wyjdą i potem będziemy na te tematy rozmawiali. Czyli tam jest taka dynamika, którą chciałbym też przełożyć na nasz obszar, bo to też jest chyba nieznane, a myślę, że na pewno nieznane. Mianowicie mamy ten 16 plus 1 czy 17 plus 1, bo ja jeszcze do końca sam nie wiem, czy Litwa wyszła, czy nie wyszła, ale jest ten drugi, jakby druga strategia wobec państw pokomunistycznych naszego regionu, bez względu na to, czy one są członkami Unii Europejskiej, czy nie, jak zachodnie Bałkany, czy te państwa pojugosłowiańskie. I w ramach tej 16 czy 17 pojawiły się trzy jakby grupy. I to samo jest, podobnie się układa w Azji Południowo-Wschodniej, tylko nam będzie to łatwiej zrozumieć odbiorcom naszym. Mianowicie Węgry, Serbia i Grecja są jednoznacznie za Chinami, bo kierują się racjami ekonomicznymi, gospodarczymi. Natomiast państwa bałtyckie i Polska, ale za administracji Trumpa, bo teraz Polska to jest na lodzie, mimo że wiosna się rozpoczęła, my jesteśmy na krach, bym powiedział, nie wiemy, gdzie my dryfujemy, ale wiadomo, że było, że ze Stanami Zjednoczonymi od czasu kryzysu ukraińskiego, Donbasu, Krymu, były to racje bezpieczeństwa, a nie ekonomiczne, stąd też Chińczycy mieli tutaj spory kłopot. No i była reszta państw, która czekała, kto będzie silniejszy. I tu najciekawszy jest przypadek, to może potem być Birma, a u nas są przypadek czeski, który najpierw był bardzo prochiński, a teraz jest niebywale protajwański. To jest zupełnie niewiarygodne. A na dodatek jeszcze prezydent jest prochiński, a senat i rząd jest protajwański.
No właśnie.
Mamy zupełną dynamikę nową, której wcześniej byśmy w ogóle nie przewidywali. Czyli nawet u nas w Europie Środkowej jest, jak widzimy, fragmentacja i zróżnicowanie poglądów, a co dopiero mówić o Azji Południowo-Wschodniej, gdzie praktycznie wszędzie, w każdym z tych państw mamy chińską diasporę, chińską mniejszość, większą czy mniejszą, ale znaczącą i to dynamizuje całą sytuację.
Dobrze, no właśnie wracając na chwilkę do Azji Południowo-Wschodniej, bo nie chciałbym, żeby zdominowała tutaj naszą rozmowę. Mamy kilka bardzo ciekawych pytań, które odnoszą się do tego, o czym Bogdanie mówiłeś. Pierwsze pytanie od pana Pawła Mazurka jest takie, czy państwa azjatyckie bez wsparcia USA, ja bym dodał bez presji USA, same chciałyby powstrzymać regionalne ambicje Chin? Czyli gdyby nie było USA i amerykańskiej polityki w regionie, jakby zachowywały się państwa inne azjatyckie? I pytanie dotyczące Indii. Czy Indie mogą wywrócić kłód? Czy one są rzeczywiście takim sojusznikiem amerykańskim, na który Amerykanie mogą w długiej fali liczyć? I to od pana Tomasza Dranickiego, od pani Joanny Kornas. Czy Indie nie stracą na znaczeniu teraz z powodu koronawirusa i tego, jak się to odbiło na kontynencie indyjskim?
No mogą oczywiście stracić. My rozmawiamy, kiedy jest tam zupełnie dramatyczna sytuacja. Ja do Indii w ostatnich latach jeździłem, byłem ostatni raz w styczniu ubiegłego roku, więc tuż przed pandemią. znam tamtejsze realia i wiem, że jest dramatycznie. Wobec tego byłbym niespełna rozumu, gdybym próbował prognozować w tej chwili, co się zdarzy. Ale jeżeli będzie nadal sporo ofiar i nie zatamują tego, to oczywiście osłabienie nastąpi. Natomiast ja uważam, że Indie są nie Japonia, nie bliska tobie, Marcinie, Korea Południowa, tylko Indie mogą być rzeczywistym swing state. Australia ma, jak widzimy, ogromne kłopoty w tej chwili w relacjach bezprecedensowe z Chinami. Natomiast Indie nie muszą mieć takich kłopotów. Są na tyle duże i niezależne, że mogą być swing state i nie bez kozery, zupełnie znowu nie po polsku. Przecież ja w Wielkim Renesansie więcej napisałem o Indiach niż o Rosji. Przecież jak nie Polak zupełnie. Bez sensu by wielu powiedziało, ale był to ruch świadomy. Nie wiem, czy aż tyle miejsca poświęcę w nowej książce Indiom. To będzie zależało od rozwoju sytuacji. Natomiast czy państwa azjatyckie bez nacisku, presji Stanów Zjednoczonych byłyby antychińskie? Wietnam w 100%. Filipiny, jeżeli nie byłby to Rodrigo Duterte, w 100%, ale jest Rodrigo Duterte, a to już jest zmienna, dosyć wyraźna. Tajwan jest na tyle specyficzny, że zamykamy, nie wchodzimy, bo od razu zostaniemy przez ambasadę chińską
oskarżeni. Zaraz powiemy o Tajwanie.
Mieszamy się w sprawy wewnętrzne Chin. Laos i Kambodża nie mają żadnej alternatywy. Tajlandia, fascynująca rzecz. Ja tam byłem 5 lat ambasadorem. I tam odpowiednikiem Uniwersytetu Warszawskiego jest Uniwersytet Chulalongkorn, czyli Rama V, Król V w obecnej dynastii Chakri. I ten uniwersytet zrobił badania mniejszości narodowych, jak one przyjmują, to jest moja odpowiedź na to pytanie, jak one przyjmują zmianę władz, bo w Tajlandii co parę lat jest zamach wojskowy, przewrót, i jak się ludzie do tego odnoszą. Otóż zawsze piersi z kwiatami, jeszcze do nie zaakceptowanego przez króla nowego rządu zgłaszają się Chińczycy i już są za. W tym sensie oni będą zawsze za tym, kto jest silniejszy, kto jest przy władzy, kto dyktuje warunki. I myślę, że to warto zrozumieć. To są czynniki kulturowe, głębsze znacznie, bo to jeszcze jest kraina przodków. Ty, Marcinie, to wiesz, ja też to wiem i bardzo będę teraz eksponował w nowej książce, w której spróbuję pokazać, że to jest próba odbudowy cywilizacji, a to jest zupełnie coś innego niż komunistyczna partia Chin, albo nie tylko, bo oczywiście komunistyczna partia Chin jak najbardziej też.
Tak. Zanim wkroczymy na teren już taki stricte chiński, albo przynajmniej kulturowo stricte chiński, bo powiedziałem, że jeszcze chciałbym, żebyś powiedział trochę o Tajwanie, mam jeszcze trochę pytań takich dotyczących wcześniejszej fazy naszej rozmowy i one się łączą z moim pytaniem, które chciałem tobie zadać, dotyczące tego, czy Chiny w ogóle są w stanie zbudować jakąś alternatywę dla amerykańskiego obiegu, powiedzmy, bankowo-finansowego, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o cały powojenny, można powiedzieć, ład gospodarczo-finansowy. Natomiast pytania od naszych uczestników, od pana Łukasza Skocza: czy wprowadzenie cyfrowego juena z datą ważności jest w stanie odmienić sytuację geopolityczną Azji, więc trochę podobne, to znaczy te próby chińskie, żeby cyfrową walutą załatwić sprawy obchodzenia dolara. Terra Blue TV pyta, w jakim stopniu posiadanie przez Chiny amerykańskich obligacji skarbowych wpływa na wzajemne relacje polityczno-gospodarcze? A troszeczkę inne pytanie, ale też odnoszące się do naszej wcześniejszej dyskusji, Łukasz Buchacz pyta, jak daleko idąca w ciągu najbliższych 2 dekad może wyglądać ekspansja gospodarcza HR w Unii Europejskiej? Jakie mogą być tego skutki? Wiem, że to jest szerokie pytanie, więc tak króciutko, jakbyś mógł na to.
No, większość pytań jest ekonomiczno-bankowych. Jak ja bym był bankowcem, to ja bym siedział na Bermudach, nawet w czasie pandemii, i w ogóle się w dyspucie byłbym bogaczem i w ogóle się takimi sprawami nie zajmował.
No, ale raje podatkowe podobno się mają skończyć.
No, podobno. Więc na cyfrową walutę nie odpowiem, bo nie czuję się specjalistą. Nie jestem omnibusem, co na na wszystkim. Natomiast odpowiem mi to mocno na temat tego, że Chiny alternatywny system budują względem dominacji amerykańskiego dolara, bo tego tak naprawdę dotyczy cały ten pakiet, z wyjątkiem Unii Europejskiej, do czego przejdę na koniec. Otóż tutaj trzeba zwrócić uwagę na 3 albo 4 kwestie. Pierwsza, że już w 2001 roku powołana do życia Szanghajską Organizację Współpracy. Jej członkiem jest Białoruś, czyli my mamy Szanghajską Organizację Współpracy 200 kilometrów stąd na wschód od nas, tylko my tego nie rozumiemy. I to jest dramatyczne, bo ja to czytam, a my tego nie rozumiemy. I ta Szanghajska Organizacja Współpracy umożliwiła to, co było wcześniej niewyobrażalne, że żołnierze rosyjscy, Federacji Rosyjskiej na terytorium Chin, a ostatnio na morzach prowadzą manewry wojskowe, i vice versa, żołnierze chińscy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak długo, to jest inne pytanie, jak długo Rosja chce być zapleczem surowcowym dla szybciej rozwijających się Chin i młodszym bratem tym razem dla Chin, to jest wielkie pytanie, ale tam rządzi Władimir Władimirowicz Putin, a on jak Lenin będzie wiecznie żywy, więc nie zajmujmy się jeszcze tym tematem. W 2015 roku ugrupowanie BRICS, Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny i RPA.
I RPA powołały w Szanghaju przecież Development Bank of BRICS. Pierwsze otwarte wyzwanie dla systemu Bretton Woods, czyli MFW i Banku Światowego. Pieniądz głównie chiński i prezes banku Hindus, wiadomo. I w tym BRICS to jest bolesne, szczególnie dla Indii, że Chiny same mają większe PKB i obroty handlowe niż cztery pozostali razem wziąwszy. Czyli wiemy, o kogo tutaj chodzi gra. I Chiny rozdają. Następnie Chiny mają nie tylko Belt and Road Initiative, czyli inicjatywę pasa i szlaku, tylko mają AIIB. On jest z nazwy Azjatycki Bank Inwestycji Rozwojowych, ale z kiesy, siedziby w Pekinie i prezesa chiński. I to już jest absolutnie otwarte wyzwanie wobec systemu Bretton Woods. To czego my jeszcze chcemy? I na dodatek ulubione, a w Polsce absolutnie nieznane moje pojęcie, bo przyznaję, że moim drugim językiem, tak się losy ułożyły, jest węgierski, nawet w domu, jest pojęcie cica. Celina, Irena, Celina, Anna. Od razu nam się CIA będzie myliło. Po węgiersku to jest mały kotek i ja to uwielbiam, cica. A nazwa angielska jest nie do rozszyfrowania. Conference on Interdependence in Confidence Building Measures in Asia. Czyli jeszcze Nursultan Nazarbajew jako też wiecznie żywy, teraz już były prezydent Kazachstanu, w połowie lat 90. wyszedł z koncepcją budowy strefy bezpieczeństwa Azja dla Azjatów. Tam jest 26 państw i nie ma nikogo z Zachodu. A no to znaczy, że my mamy zupełnie inne rozdanie. Tam nie ma ani Francji, ani Anglii, ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych. Więc te rozwiązania już są, tylko trzeba o nich wiedzieć, a o recept wcześniej mówiłem. I teraz, co będzie z Unią, zależy nie od Unii, nie od Brukseli, tylko zależy od tego, co zrobi Berlin, bo w Unii Europejskiej, jak zresztą w Banku Światowym czy Międzynarodowym Funduszu Walutowym, są tak zwane głosy ważone. I jak się temu przyjrzeć, to bez Niemiec żadnej decyzji w Unii Europejskiej się podstawowej nie podejmie. I pytanie jest, kto będzie prezydentem Francji w przyszłym roku? Czy kolejna kadencja Emmanuel Macron, a może Marine Le Pen? Bo wtedy temat mamy już rozwiązany i odpowiedź jest jasna. Viktor Orban będzie tutaj z Salvinim, bo chyba już nie Morawieckim, trójkąt karmelicki to nazwałem, bo oni się w siedzibie Orbana na Wzgórzach Budańskich spotkali, o czym Polska nie wie, w dawnym klasztorze odrestaurowanym na siedzibę premiera, w klasztorze karmelitów, no ale nie mogę się przebić, jest trójkąt wyszehradzki, grupa wyszehradzka, a ja mówię trójkąt karmelicki i za cholerę nikt nie chce tego słuchać, myśli, że jaką święconą wodę tu kropię. Natomiast to jest ten problem, że my nie wiemy, co w Unii, a Chiny oczywiście chciałyby mieć ten trzeci biegun, ale oczywiście grają już na Niemcy, ewentualnie na oś Paryż-Berlin i niezależnie oczywiście będą grały, co oczywiste, po Brexicie na Londyn.
No, ponieważ powiedziałeś o Europie, którą niekoniecznie ja bym chciał zobaczyć, więc ucieknijmy jednak do Azji.
Ale ona jest, Marcinie, ale uciekajmy, tak.
Uciekajmy. Wróćmy na chwilkę na Tajwan. Mamy dwa pytania, które wydaje mi się, że dobrze nas wprowadzą w ten rejon chiński. Pierwsze pytanie jest takie, zadawane chyba dość często od Marcina Praskiego, jakie jest prawdopodobieństwo, że Chiny zaatakują militarnie Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat, a drugie pytanie od pana Mateusza Nowikiewicza, jakie jest stanowisko Guomindangu w kwestii aktualnej polityki HRL wobec Tajwanu, dlatego że my słyszymy oczywiście, co mówią obecne władze na Tajwanie, ale mniej słyszymy, co mówi Guomindang i czy politycy z Guomindangu publicznie odnoszą się do chińskich prowokacji militarnych w regionie Cieśniny Tajwańskiej.
Proszę państwa, tu pokażę prawdziwą twarz, przewrotną, złośliwą i bardzo chińską.
Takie lubimy.
Zadanie domowe. W Empikach jest układ sił. Tutaj jest ogromny wywiad ze mną poświęcony wyłącznie kwestii tajwańskiej, gdzie jest naświetlona z perspektywy Chin lądowych, z perspektywy Tajwanu, w tym DPP, Partii, Demokratycznej Partii Postępowej i Kuomintangu oraz z perspektywy amerykańskiej. Niezależnie drugie zadanie, wysłuchać rozmowy Gacy z Jacobim, obowiązek, inaczej z wami nie rozmawiam. Natomiast odpowiadając najkrócej, Chiny nie chciałyby żadnej inwazji, bo to jest sprzeczne z ich tradycją strategiczną. Trzeba tak zrobić, omamić, zastosować taki fortel, żeby przeciwnik sam się poddał. Mamy obecne dane, prawie 49%, 48% handlu Tajwanu to jest z HRL. I półtora ponad miliona mieszkańców Tajwanu robi prawdziwe biznesy na terytorium HRL. Czyli to są już naczynia połączone i one są ważne. Można to będzie zrobić, z tym, że skomplikowała to bardzo. Po pierwsze sprawa Hongkongu, o czym mówiłem. Po drugie zaangażowanie się bezprecedensowe Amerykanów. Tu musiałbym cały wykład robić, jakie są dokumenty, na czym to jest oparte, ale w tych wypowiedziach i w tym, co kazałem czytać, wszystko Państwo znajdziecie jako rozbudowane odpowiedzi. Ja nie bardzo wierzę w to, że Chiny zaangażowałyby się w bezpośrednią ingerencję militarną, bo ja akurat byłem na placu Tiananmen w 89 i do dzisiaj się o tym pamięta, jaki to jest wizerunkowa strata. Wobec tego to nie jest takie proste. Tu trzeba będzie bardziej szwany, sprytny sposób wygrać z przeciwnikiem bez walki, tylko że po drugiej stronie też jest Chińczyk i też to rozumie, więc to jest o wiele trudniejsze. Natomiast jeśli chodzi o Kuomintang, to on do 1 lipca ubiegłego roku miał stanowisko twarde. W końcu oni się nazywają Kuomintang, czyli Partia Narodowa. Im się podoba, że Chiny rosną w siłę i że jest znowu rozkwit cywilizacji chińskiej. Oni tego tylko teraz nie powiedzą, no bo są przytłumieni tym, co się stało i jakie są nastroje wśród młodzieży i w społeczeństwie tajwańskim. Ale oni mają świadomość dwóch rzeczy. Pierwsze, że wymierają i że są w coraz mniejszą grupą tych, którzy przyszli z lądu, czyli kształtuje się tożsamość Tajwańczyków, o czym wyście rozmawiali i słusznie, i ona jest również pokoleniowa, a równocześnie trzeba się spieszyć, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie polityczne. Gdyby Kuomintang doszedł do władzy, to przecież pamiętamy, co się stało, jak już 2015 listopad. Xi Jinping, pan Xi Jinping z panem Ma Ying-jeou w Singapurze, 1,5 minuty, obejrzyjcie sobie, bez słowa ściskali dłonie. Dla każdego, przecież cywilizacja chińska to jest cywilizacja znaku, symbolu. Nie potrzeba nic było mówić, jasne było, my jesteśmy razem, jesteśmy nierozerwalną więź, tu jest Washou, tu jest nasze uścisk dłoni i koniec. Pamiętajcie, pani Tsai Ing-wen i inni politycy, że jak to zerwiecie, to będziecie się musieli z tym liczyć. Czyli Kuomintang jeszcze może pokazać swoje pazurki, tylko że teraz jest zepchnięty z wielu względów do głębokiej defensywy.
Dziękuję bardzo. W ostatniej części webinaru chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali już na Chinach na tyle wewnętrznie, na ile możemy. Mamy akurat fajne pytania, które nas w to wprowadzają. Pierwsze pytanie od Mateusza Nowikiewicza. Jakie wyzwania na froncie wewnętrznym mają przed sobą władze Chin? Wiemy, że ich jest mnóstwo. Pytanie dotyczy drogi do urzeczywistnienia wielkiego renesansu narodu chińskiego. I mamy też pytanie od Lorda Spartacusa z Sarmati. Bardzo fajny nick. Co stanie się ze strony ideologicznej z Chinami, gdy młode pokolenie chińskie dojdzie do rzeczywistej władzy? Czy może dojść do niepragmatycznego zwrotu w stronę komunizmu w gospodarce? Ja bym chciał, żebyśmy raczej powiedzieli o tym, jak ideologicznie młode pokolenie zapatruje się na przyszłość Chin. I chciałbym, żebyśmy w ogóle pomyśleli, czy żebyś mógł powiedzieć nam trochę o tej o ideologii w Chinach, bo mamy frazesy, mamy hasła, mamy całą narrację, ale jak to wygląda od strony rzeczywistych działań?
Znowu to samo. Dokładnie teraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika wydał ten oto tom 70 lat HRL, Chińskiej Republiki Ludowej. Też wydawnictwo Dialog, to którym wydałem Wielki Renesans. Otwiera go mój esej Chiński system polityczny sui generis, że jego nawet w Singapurze nie można zastosować, bo tam jest państwo prawa, w Singapurze po Brytyjczykach, a w Chinach jest prawo partii. Więc nie bójmy się, że Chińczycy tutaj nam wyeksportują swój system polityczny, bo to jest połączenie konfucjanizmu, tradycji chińskiej z leninizmem, nie marksizmem nawet. I w nowej książce mojej będzie to dokładnie wyjaśnione. A niezależnie, bo u nas się, za przeproszeniem, powiem po profesorsku i dyplomatycznie, pieprzy, że jest jakiś Beijing konsensus czy konsensus z Pekinu. Chińczycy się śmieją, oni mówią Chungguo Moshi, czyli chiński model rozwojowy, i to jest zupełnie inna rzecz, bo to jest model rozwojowy, który się właśnie na naszych oczach zmienił. Dwie rzeczy, które są arcyważne i które nam unikają i które zostaną sprzedane teraz medialnie ze względu na stulecie Komunistycznej Partii Chin. Chiny w ostatnim dziesięcioleciu wyeliminowały ostatnie 100 milionów prawdziwej skrajnej biedy. Jak to jest przyjmowane w Indiach, nie mówiąc na świecie? One wyprowadziły cały naród ze skrajnej biedy. I jeżeli tego nie rozumiemy, to nic nie rozumiemy o Chinach. A my tego nie rozumiemy. I to jest pierwsza rzecz. A druga, jeszcze przed pandemią, ale tak jakby wyciągali wnioski z pandemii, zastosowali już trzeci model rozwojowy. Pierwszy był w latach 80. taki, jak Gorbaczow robił, tylko że Gorbaczow położył nacisk na Tchomingdu, na glasność, a ten Xiaoping tylko kajkę.
Tylko powiedzmy, co to jest Tchomingdu i glasność, bo może moci nasi słuchacze niekoniecznie znają te terminy.
Że transparentność, czyli poluzowanie, zliberalizowanie systemu politycznego, a Xi Jinping podyktował cztery podstawowe zasady. Jest dyktatura, jeszcze raz dyktatura i Komunistycznej Partii Chin, i macie to z głowy, a jak Wei Jingsheng, taki pierwszy dysydent, zresztą też elektryk, tylko nie z gdańskiej stoczni, tylko z pekińskiego zoo, i nie z klatki wyskoczył Wei Jingsheng, że chce piątej modernizacji, demokratyzacji, to go na 14 lat uwięzili. Czyli wtedy też nie było liberalnie i teraz nie jest liberalnie, ale teraz jest nowy model rozwojowy, trzeci, bo drugi był po rozpadzie ZSRR. Dla Chińczyków traumą nie był plac Tiananmen, co cały Zachód jest o tym przekonany, tylko rozpad ZSRR, bo ten Xiaoping, wtedy 88-letni, ponieważ piszę książkę, to mam tutaj takie coś. Ten Xiaoping Niemphu, chronologia, co do minuty jest opisany, jego życiorys w czterech takich grubych tomach. Stąd ja wiem, że Gorbaczow nam dał, niewdzięcznym Polakom, nikt z nas tego nie pamięta, najlepsze danie bożonarodzeniowe 25 stycznia, pierwszego dnia świąt 1991 roku. Polacy w ogóle nie są wdzięczni Gorbaczowowi, że się przyczynił do upadku komunizmu, co jest totalną bzdurą. Bez tego by się nic nie dało zrobić. A ten Xiaoping, wówczas 88-letni, 17 stycznia o godzinie 14 wsiada na dworcu pekińskim i jedzie do Shenzhen, strefy gospodarczej, i ogłasza dwa swoje testamenty, gdzie zmienia model rozwojowy i nie daje się końcowi historii, czyli liberalnej demokracji, i nie daje się konsensusowi waszyngtońskiemu, czyli niewidzialna ręka rynku, tylko yin yang, połączenie interwencjonizmu państwowego i rynku. U nas mówimy, nie ma trzeciej drogi. Paweł i Gaweł nigdy się nie mogą pogodzić, a tam socjalizm i kapitalizm w jednym stali domku. I Nobla dostanie ten, kto wyliczy, ile jest kapitalizmu, a ile socjalizmu w socjalizmie o chińskiej specyfice. No, co to w ogóle specyfika znaczy? I teraz mamy trzeci model, tak jakby wyciągnięcie wniosków już z pandemii, podwójnej cyrkulacji, że poprzednio siłą napędową był ekspansja, eksport i silne inwestycje, głównie infrastrukturalne. Teraz już infrastrukturę Chiny mają, pozazdrościć, również w Stanach, nie tylko w Polsce, a mówią, siłą napędową ma być klasa średnia, Xiaokan Shouhui, czyli już jest 400 milionów, ma być wkrótce 600, to jest więcej niż Unia Europejska kiedykolwiek miała obywateli jeszcze przed Brexitem. I to już jest chińska klasa średnia i rynek wewnętrzny kwitnący, a globalizacja będzie uzupełnieniem. Jakby prosty wniosek, że Trump zrobi wojnę handlową, że przyjdzie pandemia, i oni już to wprowadzają w życie. I na dodatek mówią, że zwieńczeniem tego ma być innowacyjne społeczeństwo, czyli nawet Estonia czy Korea Południowa, chyba, Marcinie, popraw mnie, jeżeli oni to głoszą, bo Chińczycy głoszą, że 2035 będą innowacyjnym społeczeństwem, a więc opartym na nowych technologiach. I w tym kontekście ideologia. Ideologia się skończyła, wiara w komunistyczną partię w latach 90. i zastąpiono ją dwoma narzędziami. Jedna to powrót do Kuo Chin, do źródeł chińskiej cywilizacji, do tradycji nie tylko konfucjańskiej, bo tam są różne, szczególnie ulubiona, jak rozumiem, Marcina Facia, czyli te...
Nie, pragmatyzm, pragmatyzm polityczny.
Twarda pała, powiedziałbym, i wkuwane od góry mądrości konfucjańskie, potem maoistowskie, a dzisiaj Xi Jinpinga myśli, bo już trzy tomy dzieł wybranych opublikowano i myślę, że to nie koniec. No i Xi Jinping sprzeciwia się temu, żeby był twardy kapitalizm. On chciałby nowoczesności z komunistyczną czy socjalistyczną twarzą, czyli społeczeństwa w miarę sprawiedliwego społecznie. Stąd też ja jestem do dziś jeszcze związany z Chińską Akademią Nauk Społecznych w jakiejś tam formule. I oni się teraz, ten public goods tylko ich interesuje, czyli jak komunikację dostarczyć, usługi te, które tak cierpią u nas w Polsce i tu w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Czyli to raczej w tym kierunku zmierza, czy to się uda. Natomiast wtedy, w latach 90. zagrano też na drugie narzędzie, czyli nacjonalizm chiński, który jest niebywale rozbuchany, szczególnie w młodym pokoleniu. I jeśli nowe pokolenie to nie będzie komunistyczne czy socjalistyczne, tylko będzie nacjonalistyczne. I problem polega na tym, jak je ukrócić, żeby nie było szowinistyczne, bo to jest moja i nie tylko moja obawa.
No Bogdanie, bardzo bym chciał jeszcze przez następne 10 godzin z tobą rozmawiać, bo wydaje mi się, że zupełnie po łebkach potraktowałeś wiele strasznie ważnych rzeczy, ale tyle powiedziałeś, że to tylko nam pokazuje, jak głębokie to są różne zagadnienia. Wydaje mi się, że chyba na koniec taki, można by to podsumować w ten sposób, że musimy na Chiny patrzeć jako na cywilizację. Nie na jako kraj, jako politykę jakąś jedną, tylko jako głęboką strukturę cywilizacyjną, geograficznie, historycznie, temporalnie i z tego bardzo dużo wynika. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom za pytania. Prawie na wszystkie udało nam się odpowiedzieć. Przepraszam, że parę musiałem zostawić, bo to już nasza rozmowa szła w innym kierunku. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć wszystkim oglądającym nas, słuchającym o różnych naszych kanałach multimedialnych, Strefy Kultur. Mamy blog, mamy oczywiście nasz kanał na YouTube, mamy podcasty, grupa na Facebooku, także bardzo serdecznie zapraszamy do patrzenia, jaki content, mówiąc po angielsku, mamy i co produkujemy. A ja bardzo chciałbym jeszcze raz podziękować mojemu gościowi, pan profesor doktor habilitowany Bogdan Góralczyk, który powiedział nam prawie wszystko o Chinach, Azji i całym świecie.
Na pewno nie wszystko, a prawie to było prawie. I nie zawsze byłem w prawie.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.